Sunnyvale Rest, a home for the aged, a dying place, and a common children's game called Kick the Can that will shortly become a refuge for a man who knows he will die in this world if he doesn't escape into the Twilight Zone.
Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Dziś słyszymy się przy okazji omówienia kolejnego z epizodów Strefy Mroku, oryginalnej serii nadawanej przez stację CBS w latach 50. i 60. Przypomnę, jesteśmy przy trzecim sezonie. Dziś nas czeka do omówienia 21. epizod tego trzeciego sezonu. Po raz pierwszy nadany 9 lutego roku 1962. Jest to w kolejności 86. epizod, a więc 86. podcast tego naszego rdzenia, jeśli chodzi o Strefę Mroku, bo naszych podcastów jest trochę więcej, bo sobie czasami zbaczamy na inne regiony. Natomiast 86. jest to odcinek wszystkich epizodów Strefy Mroku, jakie omówiliśmy w tej oryginalnej serii serlingowskiej. Tytuł tego epizodu to Kick the Can, czyli można powiedzieć po polsku, nie wiem, kopnij tą puszkę, albo kopanie puszki po prostu, może bardziej tak, kopanie puszki. Reżyserem tego epizodu jest Lamont Johnson, znany nam. Scenarzystą jest George Clayton Johnson, również nam znany. I to tyle, na razie jakby zwalniam, jeśli chodzi o te informacje podstawowe. Epizod, który chyba można śmiało określić epizodem udanym, chociaż pewnie jak ktoś nas słucha, a jeszcze lepiej jak ogląda Strefę Mroku, to może mieć takie wrażenie, oglądając Kick the Can, że już coś takiego kiedyś widział. To jest niestety, ale powtarzająca się cecha tych kolejnych odcinków Strefy Mroku, ale w ogóle chyba tak jest z antologiami, kiedy się ogląda, ta świeżość w jakiś sposób się zatraca i możemy mieć wrażenie, tutaj dla uważnych słuchaczy, jeśli nas słuchacie i oglądacie Strefę Mroku, że Kick the Can przypomina troszeczkę na przykład epizod pod tytułem Walking Distance.
No, Walking Distance oczywiście też. Troszeczkę większy dystans, można tutaj się troszeczkę pół żartem powiedzieć, ponieważ bohaterowi w zasadzie marzy się powrót do okresu dużo, dużo bardziej odległego od momentu, w którym znalazł się właśnie w swoim życiu. Oczywiście jest to też dość charakterystyczne dla twórczości samego George'a Claytona Johnsona, którego jest to ostatni skrypt niestety w Strefie Mroku już, tak? Czwarty i ostatni, o ile mnie pamięć nie myli. W każdym razie ten motyw gdzieś związany właśnie ze starością, z radzeniem sobie ze starością lub w jakiś sposób odwoływaniem się do tych motywów, co było również w jednym z takich flagowych filmów, którego tworzeniu brał również udział George Clayton Johnson jako scenarzysta, czyli Ucieczka Logana. Tak? W Ucieczce Logana też mieliśmy motyw właśnie, kiedy ludzi w określonym wieku poddawało się eutanazji, tak? To jakby odmawiając im tej czerpania radości właśnie z życia w wieku powyżej 21 roku życia. To było chyba w Ucieczce Logana. Także jest to dość charakterystyczny motyw. Tutaj też można ten motyw zestawić właśnie z odcinkiem poprzednim, który też scenarzystą był George Clayton Johnson. Nie poprzednim tym, który omawialiśmy, tylko poprzednim jego autorstwa, czyli Nothing in the Dark, tak? Czyli w odcinku Nothing in the Dark to była kwestia radzenia sobie ze śmiercią, tak? Z tą ostateczną, osiągnięcie tej ostatecznej granicy. Natomiast tutaj mamy problem tego, w jaki sposób starzejemy się, tak? I w jaki sposób nasze posuwanie się w wieku, tak? Coraz mniejsza ilość czasu, jaką nam jest dane w życiu. Jak sobie radzić właśnie z tym okresem? Jak do tego podchodzić? Czy te wszystkie szaleństwa, może nie szaleństwa, ale te wszystkie cechy przynależne właśnie młodości są tylko i wyłącznie cechą właśnie młodego wieku, czy też po prostu też można czerpać tę radość z życia, będąc również w podeszłym wieku. I tutaj troszeczkę właśnie w tym odcinku do tego George Keaton Johnson się odnosi. Oczywiście też, tak jak wspomniałeś na samym początku, wpisując się w pewien leitmotiv często powracający w wielu, wielu odcinkach. Ty wymieniłeś Walking Distance, ja tu bym jeszcze dołączył do tego Trouble with Templeton chociażby, czy też odcinek, który dopiero przed nami będzie, A Stop at Willoughby, tak? Więc jest to motyw dość częsty, jest motyw charakterystyczny dla strefy mroku. Na tyle charakterystyczny, że też jakoś tak serialowo, czy też filmowo bardzo często przywołuje się strefę mroku jako właśnie ten serial, który najczęściej właśnie eksploatował ten motyw gdzieś tęsknoty, nostalgii, sentymentu za utraconą młodością, dzieciństwem. No i właśnie tutaj George Keaton Johnson, tak jak wspomniałem wcześniej, wpisuje się w ten motyw i bardzo, bardzo piękny sposób.
No widzisz, tutaj poruszyłeś też ważnej kwestii takiej no, z punktu widzenia psychologii, jakby rozszerzając to, co dzisiaj spotka nas w tym epizodzie na kilka odcinków Strefy Mroku. I to jest bardzo ciekawe, wiesz, jakby jeśli możemy się na chwilę zatrzymać, trochę się pobawić właśnie może mniej w badaczy w tym wypadku serialu telewizyjnego, czy też w ogóle badaczy popkultury i kina, jakim staramy się być w naszym podcaście i postaramy się amatorsko zabawić w psychologów, no to jest dosyć ciekawe, bo ja też o tym myślałem, oglądając po raz kolejny ten epizod, że jest tam jakaś prawda. Znaczy, nawet nie jakaś, tylko jest w tym odcinku pewna prawda zawarta. I powiem ci, że jakby odnosząc się troszeczkę właśnie do jakichś własnych przeżyć, ja pamiętam, że nieraz kiedy rozmawiałem z moimi rodzicami, pytając co u nich, oni jakby starzejąc się, coraz częściej mówili do mnie, no dzień jak co dzień, to samo, no w sumie rutyna, codziennie to samo. Coś, czego nie było, prawda, kiedy byliśmy o wiele, wiele młodsi, kiedy byliśmy dziećmi. Ja też chwilę przed nagraniem mówiłem tutaj, rozmawialiśmy z Rafałem, że tak powiem, w trzeciej osobie, na temat tego, co dzieje się teraz w Polsce, akurat kiedy nagrywamy, że jest fala upałów i też miałem takie ostatnio właśnie półprywatne przeżycie, że oglądając, mam tutaj niedaleko mojego mieszkania jest przedszkole i oglądaliśmy z żoną podczas tych ogromnych upałów, nie wiem, tym 33 stopni odczuwalnej 35, jak dzieciaki się bawią na zewnątrz. Moja żona powiedziała, kurczę, czy im nie jest gorąco? I wtedy zaczęliśmy o tym rozmawiać, że właśnie, czy my w ogóle pamiętamy, mając te 7-5 lat, że nam było gorąco, w sensie w lecie. Świetnie się bawiliśmy i nikt nie mówił o tym, że rany, kolejny upalny dzień i trzeba znaleźć jakieś, nie wiem, miejsce, gdzie jest klimatyzacja. I mówiąc o tych, powiedzmy, prywatnych moich rozkminach, ja jeszcze o jednej rzeczy pomyślałem. Być może to się pojawia w książce izraelskiego pisarza, o którym też pewnie wielokrotnie mówiliśmy, który napisał książkę no, na temat w ogóle naszej cywilizacji o filozofii myślenia o nas samych. I tam się pojawia coś takiego, że to jest najprawdopodobniej również wynik na ewolucji naszego mózgu. To znaczy ta świeżość, te synapsy, które się do pewnego momentu w naszym mózgu zaczynają łączyć, zdobywając nowe doświadczenia, potem zwyczajnie popadają niejako w cudzysłowie w rutynę. Nam się wydaje, że dni są podobne, bo chcemy, żeby były podobne. To znaczy rzeczywiście, podobnie jak bohaterowie, o tym będziemy dzisiaj mówić tego odcinka, poddani są pewnej rutynie życia. Śniadanie, ewentualnie, no, jeśli my jesteśmy na tym etapie, na szczęście jeszcze, że robimy, nie tylko siedzimy w domu starców, ale chodzimy do pracy, lunch, po pracy, spotkanie ze znajomymi, oglądanie jakiegoś serialu na Netflixie i tak codziennie, codziennie, codziennie. Stąd też może nam się wydawać, że to życie jest nasze pełne rutyny, coś, czego nie było, kiedy byliśmy gówniarzami. Bo wtedy doświadczaliśmy, jakby badając świat i wtedy nam się wydawało, że no właśnie, każde lato jest inne, każdy dzień jest inny. Być może to się wiązało też z tym, że tak naprawdę nie byliśmy skazani na decydowanie o naszym życiu. Kiedy przychodzi ta rutyna, to jest mniej więcej wtedy ten moment, kiedy my jesteśmy już właśnie okrzepli, ustatkowani i zdani na pewne wydarzenia cykliczne, jakby nie mówić. Ja wiem, że trochę sobie też strzelam samobuja, bo przecież dzieciaki chodzą codziennie do przedszkola, ale dla nich ta wizyta w przedszkolu, sama może wizyta jest rutyną, ale to, co się dzieje tam, jest czymś nowym, bo jak mówię, mózg się w tym momencie kształtuje, gdzieś tam pewnie do 11, może 14 roku życia, a emocjonalnie pewnie do 18, nie wiem, to już oczywiście nie powołuję się na żadne badania, ja teraz już sobie strzelam tymi latami zupełnie z mojej głowy, ale o tym jest ten troszeczkę odcinek i my też wielokrotnie, Rafale, mówiliśmy o tym przy odcinkach opisujących pewne zdarzenia z tego cienia życia, z tej nadchodzącej starości, że coraz częściej tego typu odcinki nas bawią ze względu na to, jaki czas upływa od momentu, kiedy pierwszy raz je obejrzeliśmy, a teraz, kiedy po latach do nich wracamy. To jest troszeczkę też jak na przykład z książkami Stephena Kinga, nie? One zupełnie inaczej smakują, kiedy na przykład, nie wiem, my dorastając przeżywamy, czym jest właśnie, nie wiem, starość, no nie jesteśmy jeszcze starzy, ale na przykład rodzicielstwo, macierzyństwo. To są dosyć ciekawe zjawiska, gdzie gdzieś tam my najpierw mijamy się z twórcą, potem łączymy się z tym twórcą, a pewnie znowu potem się rozchodzimy, w zależności od tego, o jakim zjawisku opisanym mówimy. I tutaj my oczywiście uspokajam naszych słuchaczy, nie wybieramy się nigdzie, nie jesteśmy na tyle starzy, żeby utożsamiać się z bohaterami tego odcinka, to jeszcze nie jest nasz czas, ale mam wrażenie, że ten odcinek, jakbym miał sobie przypomnieć, kiedy pierwszy raz go oglądałem, nie wiem, 10 lat temu, tak mnie nie wzruszył, nie zajął jak teraz, podczas oglądania, do przygotowania się do tego odcinka. Więc tu jest zawarta prawda o tym, kurczę, tak naprawdę w jaki sposób my postrzegamy nas samych i nasze życie i świat wokół.
Znaczy, nawet tak, w takim kierunku troszeczkę takiej dygresji poszliśmy, ale faktycznie jest coś w czym mówisz. Dla mnie takim probierzem naszego postrzegania rzeczywistości i zmiany sposobu patrzenia na nią jest serial Cudowne Lata, The Wondrous Years. Kiedy ja oglądałem go po raz pierwszy, to byłem też dzieckiem gdzieś, powiedzmy, w wieku głównego bohatera, Kevina Arnolda, i też przeżywałem to, te wszystkie jego wzloty i upadki i radości i smutki, tak jak wówczas, no, dziecko, nastolatek. Natomiast dzisiaj, oglądając właśnie ten serial po raz któryś z kolei raz już, to wracam do niego i zupełnie inne nuty sentymentalne we mnie porusza, prawda? Więc to też jest to obcowanie właśnie z dziełem i tym, jak się nasza percepcja zmienia, w jaki sposób myślimy o pewnych rzeczach. I to też, już teraz wracając do właśnie do odcinka Kick the Can, trochę w nas to uwalnia takie pokłady emocji, tak jak u głównego bohatera, który tutaj takim, można powiedzieć, ta tytułowa gra w puszkę, tak? Gra w puchę, czy jak to przetłumaczy na język polski, i stała się takim jakby katalizatorem emocji, wrażeń, które, no, w efekcie doprowadziły do tego, że zaczął cofać się troszeczkę bardziej w kierunku dzieciństwa. Oczywiście nie będę tutaj teraz zdradzał, o co konkretnie chodzi. Samo zresztą zakończenie tej oryginalnej historii George'a Crichtona Johnsona jest dość ambiwalentne i można je też na różne sposoby interpretować. Natomiast tak, takie właśnie momenty w naszym życiu, kiedy gdzieś wracamy do któregoś z takich elementów naszego dzieciństwa, młodości, w jaki sposób wywołują nas pragnienie powrotu do tego momentu, również nie tylko mentalnie, nie tylko psychicznie, ale też takie, no, nieosiągalne, oczywiście nigdzie poza strefą mroku, pragnienie powrotu fizycznego, tak, do tych chwil, do tego przeżycia tego jeszcze raz, tak. Oczywiście ten odcinek i scenariusz George'a Crichtona Johnsona pokazuje, że nie ma ograniczeń tak na dobrą sprawę i nie trzeba żadnych naturalnych zjawisk, żeby móc osiągnąć gdzieś ten stan, żeby móc się cieszyć nadal życiem i czerpać z niego to, co najlepsze, tak, mimo podeszłego wieku, ale mimo wszystko, no, jest ten element nostalgii, który wydaje mi się, że w pewnym wieku jest nieprzekraczalny i trzeba się z tym niestety pogodzić, tak. Oczywiście tutaj możemy jeszcze nad tym dyskutować, tak, zresztą może troszeczkę więcej już po samym omówieniu fabuły.
Dobrze, może rzeczywiście przejdźmy, bo tyle już powiedzieliśmy na temat, no właśnie, jakichś aspektów nawet psychologicznych, jakie tutaj nam się nasuwają, a nie powiedzieliśmy jeszcze nic o samej fabule, a wiem również od słuchaczy bezpośrednio, że są też tacy wśród słuchaczy, którzy nie oglądają Strefy Mroku, a chcą posłuchać fabuł pod tym kątem. To oczywiście związane jest też z tym, że no ciągle dostęp do Strefy Mroku w Polsce jest żaden. Nie chcę nawet powiedzieć ograniczony, no bo go nie ma. Ograniczony jest o tyle, że, no, my kupiliśmy Strefę Mroku korzystając po prostu z Amazona czy z jakichkolwiek innych źródeł, ale no tak jest. Dlatego ta część również opisu fabuły również jest ważna dla naszych słuchaczy, więc przejdźmy do tego. Głównym bohaterem tego opisu jest Charles. Jest to staruszek, grany przez Ernesta Truoch. To jest aktor, no może o aktorach później. To skupmy się na tym, że Charles jest takim mieszkańcem domu starości. Tutaj też warto powiedzieć, że ten dom starości jest jak na warunki, nazwijmy to środkowoeuropejskie, bardzo ładny, tak bym go opisał. To jest taki stojący przy mniej pewnie uczęszczanej drodze, wśród krzewów i takiego lasu rzadkiego, piękny wiktoriański budynek. I tam Charles mieszka wraz z innymi swoimi towarzyszami. Są tam, jest tam, co jest bardzo istotne, jest jego przyjaciel. Jego przyjaciel, który no, pamiętają się jeszcze oni z dzieciństwa, więc mieszkają razem w tym domu starców dwaj przyjaciele. Są tam, tutaj też może istotna rzecz, są i staruszkowie, i staruszki, w sensie są tam pensjonariusze o różnej płci i oni spędzają ten czas tak troszeczkę, jak opisałeś przed chwilą, to znaczy oni tak są tam, nie robią nic szczególnego. Przysypiają na fotelach, oglądają telewizję, ale ogólnie panuje tam marazm, taki, który wiąże się chyba trochę, też warto o tym powiedzieć, z czasem, w jakim dzieje się ten epizod. Znaczy, ja mam takie poczucie, być może to jest związane z tym okresem, jakim nagrywamy też ten nasz dzisiejszy podcast, ale że tam panuje taka letnia, błoga, nieco leniwa atmosfera. Zarówno jeśli chodzi o pogodę, jak i o stan ducha tych pensjonariuszy. Tak to wygląda. My, to jest bardzo taki dramatyczny początek tego epizodu, poznajemy Charlesa w momencie, kiedy on szykuje się do wyjścia. To jest dziwne. Dziwne o tyle, że my widzimy, że tam w tym pensjonacie nie dzieje się im jakaś wielka krzywda, oni są pozamykani, nikt się nad nimi nie znęca. Oraz to, że oni mogą swobodnie się poruszać, póki co, po całym budynku i na zewnątrz. I widzimy, że Charles pakuje się do walizki, takim żwawym krokiem wychodzi ze swojego pokoju, schodzi na dół i ogłasza wszem i wobec mam na myśli, że mówi do swoich kolegów i koleżanek, którzy tam mieszkają, że dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy przyjeżdża po niego syn. Co ciekawe, my w tym momencie, kiedy Charles to mówi, widzimy również jedną z sióstr takich, pielęgniarek, która pochyla się nad jakimś wózkiem inwalidzkim jednej z tych pensjonariuszek lub pensjonatów, patrzy i słyszy to, co mówi Charles i wzrusza ramionami, prawda? I to nam daje do myślenia, tak jakby ona wiedziała, że chyba Charles coś tu ściemnia. Dla mnie to jest takie, i oczywiście ja wiem, co będzie dalej, ale można sobie pomyśleć śmiało, patrząc na reakcję tej pielęgniarki, że możemy sobie pomyśleć, my widzowie, że Charles zwariował, nie? Że to po prostu to jest jakby kolejny z tych, powiedzmy, mniej lub bardziej udanych wygłupów jakiegoś starszego pana. Nikt z tym nic nie robi. Pozwalają mu po prostu wyjść na zewnątrz. Ale co ciekawe, rzeczywiście samochód podjeżdża. Podjeżdża samochód, Charles się ładuje do tego samochodu, zasiada obok kierowcy i odjeżdżają. To wszystko z ganku tego pensjonatu oglądają znajomi Charlesa. I oni są trochę jak dzieci, w tym sensie, no, to też nie jest nic wielkiego, prawda? Ani nie odkrył tego przecież w tym epizodzie Clayton Johnson, ani my teraz nic nie odkrywamy, że mówi się często i jest w tym jakaś analogia, że starcy troszeczkę dziecinnieją. I oni tak trochę mają otwarte buzie i tak odprowadzają wzrokiem ten samochód, aż do momentu, kiedy ten samochód się nagle zatrzymuje na poboczu. Tu warto dodać, że po drugiej stronie tego parkanu, tej takiej jezdni, widzimy dzieci, które bawią się. Bawią się biegając i kopiąc puszkę. Taką zwykłą puszkę, konserwę, można powiedzieć, po czymś. To na razie jest tylko tło do tej opowieści. Samochód się zatrzymuje na poboczu i my z kamerą przechodzimy do środka, do wnętrza, i słyszymy jakby końcówkę rozmowy, w której to syn, rzeczywiście syn Charlesa, mówi coś takiego. Tato, ja nie mówiłem, że cię zabieram. Mówiłem, że się nad tym zastanowię. I tak naprawdę ten fragment tego dialogu nam wszystko mówi. My, uważni widzowie, chyba już wiemy wszystko. Zarówno jeśli chodzi o to, jak Charles odebrał to, co mu syn obiecał, jak i to, co powoduje synem Charlesa. To jest sytuacja przykra. Możemy podejrzewać, że syn Charlesa nigdy nie chciał go brać. Dla świętego spokoju najpewniej machając ręką podczas jednej z wizyt w tym pensjonacie powiedział: dobra, dobra, stary, prawda? Zastanowię się. Albo nawet powiedział: dobra, w przyszłym tygodniu możesz się zacząć pakować. To wszystko, co teraz mówię, oczywiście jest w domyśle, ale na tym polega genialność pisania dialogów i ustawianiu pewnych sytuacji, że my widzowie możemy się domyśleć. I tutaj no, ja sobie trochę pofolgowałem i pozwoliłem, ale myślę, Rafale, że się no zgodzisz, że tak mniej więcej wygląda background tej sytuacji. No cóż, no Charles ma swoją godność. To jest facet, który no, ma to, nazwijmy to, używając z dawnej jakiejś pruskiej nomenklatury, tą Kinderstube. On wychodzi z samochodu, ze swoją oczywiście walizką, wyprostowany, wraca do pensjonatu. Tam jego koledzy, koleżanki, ci staruszkowie kiwają głowami, przewracają trochę oczami. Może w domyśle też jest tak, że to nie pierwszy raz, kiedy coś takiego miało miejsce. Albo jeśli to jest rzeczywiście, to wydarzenie miało miejsce pierwszy raz, to wszyscy już znają Charlesa. Charlesa, który tego typu numery, mniej lub bardziej zaawansowane, już próbował wcześniej wdrożyć w życie. Te moje przypuszczenia znajdują pewne odzwierciedlenie późniejszym zachowaniem Charlesa, prawda? To w jaki sposób on działa na innych i jak inni jego traktują. No cóż, syn odjeżdża, a Charles jest przygnębiony. To jest chyba najlepsze określenie, co się dzieje z Charlesem. On wraca do swojego pokoju na piętrze, siada i ma depresję. I tu jest fajny motyw. Tutaj to, co buduje ciekawego dla nas Clayton Johnson, bo to nie będzie opowieść w stylu Woody Allena o rodzinnych problemach, jakichś neurotycznych zapędach, nie wiem, właśnie początku depresji oraz niemożności porozumienia się między członkami rodziny. A tak mogłoby się stać. Otóż Clayton Johnson ten motyw z synem wykorzystuje, żeby popchnąć swojego bohatera na nieco inne tory. Charles zaczyna myśleć bardziej, powiedzmy, obiektywnie, bardziej z góry na swoją sytuację, na swoje życie. I dochodzi do takiego wniosku. Otóż ma wrażenie, że to nie jest życie, jakiego on pragnął. Znaczy, to nie jest ta starość, jaką on by chciał przeżywać. On wyczuwa to, co myśmy już wszyscy widzowie widzieli wcześniej, znaczy ten marazm, te powolne, i to jest dosyć ciekawe i mocne w tym epizodzie, to powolne umieranie, bo tutaj ci wszyscy bohaterowie skazani są na śmierć. Oczywiście my wszyscy też skazani jesteśmy na śmierć, wszyscy jesteśmy śmiertelnikami, ale tu się czuje to, że z tego, jak powiedziałem, ładnego pensjonatu jest tylko jedna droga. Tak czuje Charles. Jest jedna droga, ojejku, powiem to, nogami do przodu. Mówiąc, używając takiego farmerskiego troszeczkę slangu, tak się z tego pensjonatu wychodzi. Oni są na to skazani. I jeszcze wracając do tego syna, tutaj nie ma pociechy w rodzinie. My możemy przypuszczać, że oni zostali oddani do tego pensjonatu dlatego, że rodzina, ta młodsza część pokolenia, chce żyć własnym życiem i chce mieć z głowy swoich rodziców, dziadków, a może i nawet pradziadków, myśląc o świecie, nowoczesnym świecie, pamiętajmy, mamy lata 60., Coca-Cola, rock and roll, stereo, a wkrótce coraz ciekawsze inne przyjemności. Oczywiście mam na myśli internet, ale to jest oczywiście żart. Jeszcze muszą trochę na internet poczekać. Nie, ale mówiąc o tym internecie, mam na myśli to, że tutaj oczywiście Clayton Johnson pokazuje coś, co jest no, tożsame z tą sytuacją też współcześnie, prawda? Starość nie jest mile widziana. Starość musi być schowana. Starość musi po cichu przeprosić, zwiesić głowę, przytaknąć i pozwolić, żeby wszyscy zapomnieli o tym, czym jest starość, bo wiąże się z umieraniem. Tutaj wydaje mi się, że o to też chodzi Claytonowi Johnsonowi i na to nie chce zgodzić się Charles. Charles zaczyna się buntować i namawiać do tego buntu najpierw swojego przyjaciela, o którym wspomniałem, czyli Bena. Ben jest innym facetem. Tutaj dosyć ciekawe jest to, że Charles i Ben to jest para przyjaciół, którzy jednak mają trochę inne patrzenie na świat. O ile Charles jest fantastą, próbuje znaleźć, no właśnie, w pewnym momencie nawet mówi to, magię. Musi być magia, mówi w pewnym momencie Charles. Życie nie może być takie, nie wierzę w to. Troszeczkę takim Harrym Potterem tutaj nam są Mugole i są czarnoksiężnicy. Charles w tym wypadku byłby czarnoksiężnikiem, a Ben, jego przyjaciel, byłby 100% Mugolem, bo Ben nawet posunie się do tego, że zdradzi Charlesa, bo Charles planuje, no właśnie, ucieczkę. To jest fajne, że ta ucieczka tutaj ma takie znamiona, no to jest jakaś taka parafraza ucieczki, powiedzmy, z obozu jakiegoś jenieckiego, nie? Oni się namawiają, Charles wszystkich próbuje jakby namówić do tego, żeby wykonali swoją rolę. Ktoś ma zagadać w nocy właśnie jakiegoś tam pielęgniarkę, żeby móc uciec. Tutaj zatrzymam się na chwilę, bo bardzo uważną postacią w kontrze do Charlesa jest niejaki pan Cox. Pan Cox jest dyrektorem tego pensjonatu, no i to jest facet, który... Co on reprezentuje? Jeśli Ben reprezentuje właśnie Mugoli, to pan Cox reprezentuje, ojejku, wielkiego brata, mogę powiedzieć. Takie mam dzisiaj skojarzenia. Wielkiego brata. Bo Charles przed ucieczką mówi hej do ludzi, nie siedźcie tak w tych fotelach, jest piękna pogoda, zapomnieliście, jakim szczęściem jest życie, zapomnieliście, jak fajnie się bawiliśmy kiedyś, kiedy byliśmy młodsi. Wyskakuje na oczach wszystkich przed ten pensjonat. Tam na trawniku włączona jest taka... taka armatka wodna, użyźniać trawnik. I on, jak dziecko, zaczyna biegać wokół tego rozpylacza wody. Cały oczywiście jest mokry. No widzi to Cox, podbiega do Charlesa, mówi weź się w garść, izolatka, tam padają jakieś takie, wiesz, jak wskazanie na Shawshank, nie? Trzeba go izolować od innych, tak właśnie tego się spodziewałem, obserwując Charlesa, mając na myśli pewnie to, co wydarzyło się po wizycie syna. Wiedziałem, mówi Cox, że tak to się skończy, tylko czekałem na to, kiedy Charlesowi odbije, na co Ben smutno kiwa głową, biorąc niejako stronę pana Coxa, patrząc na swojego przyjaciela, ojejku, myśląc, Charlesowi rzeczywiście odbiło. No, tak myśli Cox, tak myśli Ben, przyjaciel Charlesa, i tak troszeczkę myślą inni pensjonariusze, natomiast Charles nie daje za wygraną. Tutaj oczywiście mówiąc o tej izolacji, o tym skazaniu na Shawshank, ja sobie troszeczkę też dzisiaj dworuję, nie wiem, mam taki dzień, to jest mój humor. No oczywiście to nie, tutaj nie będą żadne siłowe rozwiązania, oprócz tego, że Cox łapie, rzeczywiście łapie tego Charlesa, kiedy on stoi przy tej armatce wodnej i go odpycha, ale nie, tutaj nie będzie żadnych takich klimatów rodem ze Stephena Kinga, nie będzie wiązania do łóżek, nie bójcie się, słuchacze. Tutaj rzeczywiście Clayton Johnson nie robi takich numerów. No nic, Cox mówiąc o izolacji ma pewnie na myśli, że trzeba obserwować Charlesa. Być może w domyśle, jeśli Charles by powtarzał te numery i dałby się na nich złapać, no to może coś by się skończyło złego. W sensie, wiesz, jakieś może tableteczki by się pojawiły, nie? Uspokajające. Może jakieś inne rzeczy, może jakieś kąpiele zdrowotne, cholera wie. Natomiast do tego nie dochodzi, nie dlatego, że Charles się uspokaja, tylko tak jak powiedziałem, Charles jest sprytnym gościem. To jest czupurny starzec, to znaczy on jest, już jak go Cox złapał na tym, to on jest bardziej czujny i namawia wszystkich, żeby uciec w nocy z tego pensjonatu. I tu właśnie jest ciekawe, o co chodzi w tej ucieczce, nie? Jakby my oglądając ten epizod w stylu mogolskim, moglibyśmy pomyśleć, że tutaj chodzi o ucieczkę starców. Po prostu oni chcą zwinąć się z tego pensjonatu, biec przez las, złapać jakiegoś Ubera i zniknąć stamtąd. Ale Charlesowi chodzi o coś chyba innego. I tutaj pewnym tropem jest ten rekwizyt, ten props tytułowy, czyli kick the can, a bardziej can, czyli ta puszka. Otóż nie powiedziałem o tym, ale Charles brzydko się zachował i kiedy syn nie wziął go do domu ze sobą, to on, widząc te dzieciaki, które bawią się tą puszką, on im tą puszkę zwinął. Wziął ze sobą podczas tej zabawy i wziął ją po prostu do pensjonatu, mają przy sobie jako jakiś ważny gadżet. Możemy też się tu na chwilę Rafale zatrzymać i powiedzieć o tej puszce, bo to jest symbol, ale też pewnie taki element, który gdzieś się pojawia w dzieciństwie każdego z nas. Ja nie wiem, czy puszka, ale może kamień, może, nie wiem, patyki, które udawały karabiny. Ja pamiętam, że moją ukochaną zabawą w zimie był czas, kiedy ludzie pozbywali się choinek z domu żywych i one stały pod jakimiś kontenerami na śmieci i my traktowaliśmy je jak armaty, w sensie każdy z nas miał swoją choinkę, braliśmy je i ciągnęliśmy te choinki ze sobą jako właśnie artylerię. My byliśmy ciągnikami, a choinki były armatami, które myśmy ciągnęli na jakieś stanowiska bojowe. Mówię o tym dlatego, że to dla mnie była ta puszka. I pewnie tak trzeba to traktować. Być może, wiesz, jakby idąc tą analogią, ja dziś powinienem wyjść, w sensie dziś, no, na święta, wyjść, poszukać takiej choinki, chwycić ją i wykorzystać ją jako, no właśnie, jako wehikuł czasu.
What are we doing here? I'll catch my death.
We ought to be in bed. What did Mr. Cox say?
Well, he'd say being awake is dangerous and silly. He'd probably say we're crazy. Well, maybe you gotta be a little crazy to make the magic work. You remember how we used to do it? We'd sneak out at night when the weather was like this, and we'd play kick the can.
Oh, everybody played that game, or hide and seek.
Yeah, seems like a million years ago.
Say, you know something? I was the fastest runner on our block. Yeah, whenever we played kick the can, I was never it. Guys, look how I've changed.
I remember. We all get old. It's the running I miss the most.
Me too. I think if I could only run again, and growing old wouldn't be so bad.
People getting on need their rest.
Well, we can't run fast or far, but we can move, and there are trees and bushes. Maybe if the hunted are handicapped, so is the hunter.
Us? Children's games?
Yes, that's a secret. Don't you see? The secret of youth.
No, moje te właśnie artefakty przeszłości, które niejako też mogłyby mi umożliwić powrót do okresu dzieciństwa, są dużo, dużo łatwiej osiągalne. Nie muszę sięgać po choinkę. Dla mnie zawsze to była literatura, zawsze książki gdzieś tam towarzyszyły mi. Teraz wystarczy po prostu, że sięgnę po jedną z tych pozycji. Bardzo często teraz wracam właśnie do książek czytanych w młodości, dzieciństwie, Dzieci z Bullerbyn, czy chociażby wspomniane w zeszłym odcinku westerny z tego okresu, kryminały, inne tego typu książki. To jest dla mnie jedna rzecz, która jest takim jakby moim takim katalizatorem, taką drogą, furtką, czy też można powiedzieć, no, jakimś tam tunelem czasoprzestrzennym, tak, który mi umożliwia wrócić do dzieciństwa. No a drugim, no to oczywiście też gry komputerowe, to przekładalne właśnie też troszeczkę w inny sposób, bo często właśnie przywołując dzieciństwo, ludzie nostalgicznie odnoszą się do tego okresu dzieciństwa właśnie w ten sposób, że tak, kiedyś dni trwały długo, prawda, bez końca, można się było nabić po podwórku, jeździć rowerem i trafiamy na masę tego typu memów, tak, w internecie, Facebooku, bardzo często się powtarza, to jest też specyfika ludzi w pewnym wieku, że lubią sobie tego typu rzeczy przywołać. Dla mnie jest teraz właśnie powrót do gier retro z okresu 8-bitów, czy tam 16-bitów, gdzie też można sobie w te gierki teraz bardzo łatwo pograć. No i tak jak wspomniałem, dla mnie jest to dużo łatwiejsze niż w twoim przypadku. No, musisz choinki szukać, to też nie jest takim chyba aż łatwym poza okresem świątecznym czy około świątecznym do osiągnięcia. Ale tak jak wspomniałeś, no, w przypadku właśnie tej bohaterów odcinka Kick the Can jest to charakterystyczne, tak? Tutaj właśnie Tom Elliott w swoim podcaście, omawiając właśnie odcinek Kick the Can, mówi też bardzo fajną rzecz o tym, że kiedy się było dzieckiem i nie miało się wiele, prawda, i wszystko było gdzieś tam poza zasięgiem naszej ręki, to dzieci wykorzystywały to, co miały pod ręką, żeby się dobrze bawić, tak? Czy to jest jakaś obręcz, czy to jest jakiś, powiedzmy, wieko od studzienki kanalizacyjnej, tak? Czy jakiś patyk zamiast karabinu, czy właśnie, tak tutaj w przypadku gry w puszkę, no puszka po prostu. Zresztą tutaj warto to się zatrzymać. Bardzo fajnie to też właśnie Tom Elliot z anglojęzycznego podcastu, on zawsze lubi taki sobie troszeczkę research zrobić też w ramach dygresji jakiejś. No i on właśnie omówił, na czym polega, znaczy sprawdził i omówił, na czym polega ta gra w puszkę. I to jest chyba najbardziej przekładalne na nasz tutaj rodzimy grunt, to jest chyba gra w chowanego, tak? Mhm. Polega mniej więcej na tym, że jedna osoba liczy, tak? I jest tak jakby strażnikiem tej puszki. Dzieci się rozbiegają gdzieś tam, powiedzmy, mają pewien czas, tak jak właśnie w zabawie wchowanego. No i ten ktoś, kto jest właśnie tym szukającym, pomału po kolei wyłapuje te dzieci. One są później zgromadzone wokół tej puszki. I jest jeszcze jeden taki element, który jest odmienny od zwykłej gry wchowanego, to że jeżeli uda się zaskoczyć jednej z tych osób, które są jeszcze nieznalezione, tak, to może tą puszkę kopnąć, tak, tytułowy kick the can, i wtedy uwalnia wszystkie dzieci i one się chowają ponownie, tak, i szukający znowu szuka. I właśnie tego typu grę w puszkę zastosował w swoim tutaj skrypcie George Clayton Johnson.
To ciekawe, wiesz, to ja w ogóle o tym nie myślałem i też nie zastanawiałem się nad tym. Wydawało mi się, że po prostu też tutaj tak jest to przedstawione w tym epizodzie, że oni po prostu kopią puszkę. Jakby to fajne, to ciekawe.
Ale na końcu zresztą, jak dojdzie do końca, jest to takie odliczanie bardzo fajne, zresztą bardzo fajnie wplecione, gdzie tam słychać, jak te dzieci, którzy krzyczą yellow, yellow one, yellow, yellow two, tak, coś takiego słuchać taki głos. Właśnie to zostało bardzo fajnie wplecione w scenariusz, w finale pozostawiam taką właśnie ambiwalentną drogę do po prostu interpretacji tego odcinka, tak?
Super, super, to ciekawe. Rzeczywiście tak jest. No dobra, wracamy do fabuły. Dochodzi do tej nocy ucieczki. Charles, udało mu się, co ciekawe, znaleźć w konspiracji tych swoich współuciekinierów. I to jest, jak ja dobrze pamiętam, chyba większość, jeśli nie wszyscy, pensjonariusze, oprócz Bena. I tu dochodzimy do bardzo ładnego fragmentu, do rozmowy między Benem a Charlesem, bo kiedy wszyscy na umówiony znak schodzą po cichu na dół ze swoich pokoi, to Charles widzi, że nie ma z nimi Bena i mówi, gdzie jest Ben? Wszyscy mówią, no Ben jest na górze. Charles idzie do niego, Ben sobie smacznie śpi w ogóle w łóżku, on go budzi i mówi do niego, już jest czas. Na co Ben mówi rozbudzony, ale w ogóle na co czas? Co ty wygadujesz? I tutaj w tych dialogach pojawia się coś, o czym ja nie mogę przestać myśleć. To znaczy, nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, Rafale, ale ja odnoszę wrażenie jako oczywiście jednak widz, który żyje w świecie realnym, a nie w Strefie Mroku, że zarówno Charles ma rację, jak i Ben ma rację. Bo Charles mówi mu o próbie znalezienia drogi do tego, co było kiedyś ważne, żeby nie popadać w ten marazm, poszukiwania magii, nie można się poddać, trzeba spróbować gonić, nazwijmy tego króliczka, tak mówi Charles, co jest ładne, trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast Ben mówi, ależ Charlesie, możesz tak nawet myśleć, ale ty nie jesteś już tym młodym chłopakiem. Twoje stawy nie są w takim stanie, twój kręgosłup, twoja głowa, ręce, mówi nawet tam o narządach wewnętrznych, mówiąc o żołądku, wymienia te wszystkie rzeczy i słuchając Bena, wiesz, trudno się nie bać o tego Charlesa. On ma rzeczywiście rację. Biegając po tych schodach, potem gdzieś tam w nocy w lesie, naprawdę Charles może zrobić sobie krzywdę i niejako wziąć odpowiedzialność za innych tych stetryczałych swoich współuciekinierów. I ten fragment uważam jest bardzo kolejnym zresztą fragmentem napisanym przez Claytona Johnsona, który jest świetny, który jest po prostu genialny. Ben nie daje się przekonać, ma swoje racje. Charles natomiast, no nie wiem, czy budzony już tym zewem, bo on też patrząc, jeszcze będąc w pokoju Bena, patrząc przez okno, mówi o tej nocy, która go wzywa, że ta noc ma w sobie coś dziwnego, mówi Charles. I my oczywiście widzowie chcielibyśmy, żeby tak było, nie daje się przekonać Bena. Jak mówię, ja jestem też w stanie do tego przynajmniej momentu zrozumieć obawy Bena. Charles zbiega na dół, ale Ben robi coś złego. Właśnie o ile Ben do momentu, kiedy nie dawał się przekonać, ja byłem w stanie trzymać również jego stronę, to nagle on robi coś złego, to znaczy alarmuje właścicieli bardziej tych, którzy tam zarządzają tym pensjonatem, czyli tych pielęgniarzy.
Pielęgniarzy, tak.
Tak, i Coxa. Przede wszystkim jego. On po prostu, powiem najprościej jak mogę, bo się plączę. Zbiega Ben po schodach i mówi: Panie Cox, ludzie! Charles i inni uciekają, należy ich złapać. Starcy, wszyscy uciekinierzy wybiegają, udaje im się wybiec. Natomiast rzeczywiście Ben alarmuje tych, którzy mieli się zajmować tymi starcami. Cox wybiega i mówi: o rany, przed budynek, co oni tu wyprawiają, to się stało, rzeczywiście. Ale nie widzi, przynajmniej na początku, tego, co widzi Ben. Otóż przebiegając przez ten parkan, przebiegając przez jezdnię i biegnąc w kierunku lasu i tak naprawdę będąc już w tym właśnie dzikim terenie, w jakiś dziwny sposób nasi pensjonariusze przechodzą przemianę i są dziećmi. Ben, i to jest bardzo ważne, na tym polega genialność tego scenariusza Johnsona, on pamięta Charlesa z dzieciństwa, bo to był jego kumpel. I widzi chłopaka, blondyna, o jasnych oczach, kurczę, który stoi, patrzy na niego i mówi: Ben do niego: Charles? To jesteś ty? A Ben jakby go troszeczkę nie poznaje. I patrzy na niego najpierw, ale potem odbiega do pozostałych, którzy tam rzeczywiście wyliczają, bawią się, słychać to jest super, ten fragment bardzo lubię, kiedy słyszymy te krzyki, już nawet nie widzimy ich, ale słyszymy, jak dzieciaki po prostu się wygłupiają. Ważne jest to, że ten kontakt Bena młodego, przepraszam, starego Bena i młodego Charlesa łapany jest wtedy, kiedy ta puszka ląduje pod nogi Bena, on ją bierze do rąk i patrzy wtedy na Charlesa. Charles odbiega bez tej puszki. Cox mówi: cholerne dzieciaki, nie? Coś tam takiego zaczyna mówić, że mówiłem im, żeby się tu nie bawili, a po prostu jest noc, oni powinni być w swoich domach, u swoich rodziców. Słuchaj, sprawdź tutaj, ja pobiegnę jeszcze za pensjona, za budynek i zobaczę, czy przypadkiem tam oni nie uciekli, bo oczywiście Cox jest wielkim bratem i mugolem, nie wie, o co chodzi. Ben natomiast, niestety za późno, ale orientuje się, że popełnił błąd. Popełnił błąd, że nie uwierzył Charlesowi, popełnił błąd, że wezwał Coxa, bo zwyczajnie nie miał szans na to, żeby załapać się na tą podróż w jedną stronę chyba. Mówi, a raczej woła, krzyczy za odchodzącymi dzieciakami: weźcie mnie ze sobą. Charles! Hej, przyjacielu! Ja też chcę z tobą kopać puszkę. Natomiast to już jest za późno. Dzieciaki odbiegły, w domyśle oczywiście weszły w strefę mroku. Ben zostaje sam z tą puszką w rękach. Odchodzi zrezygnowany w kierunku domu, siada na schodach. I tak kończy się epizod ten strefy mroku. Nie wiemy, czy Cox stracił pracę. Nie wiemy tak naprawdę, co działo się dalej z tym jednym pensjonariuszem w tym pensjonacie, jakim jest Ben. Nie wiemy też do końca, co stało się z tymi namówionymi przez Charlesa wszystkimi ludźmi. Kurczę, nie wiem, Rafaele, teraz sobie tak myślę, czy to nie jest też metafora jednak umierania, że oczywiście chcielibyśmy wierzyć, że oni cofnęli się w czasie i są nadal dziećmi, ale być może George Clayton Johnson mówi nam tutaj o tym, czym jest godna śmierć. Tyle ode mnie.
Można to też w ten sposób interpretować. Oczywiście nie byłoby to w stylu Strefy Mroku, gdybyśmy nie podeszli do tego właśnie w interpretacji dużo bardziej fantastycznej, że faktycznie może ta siła witalna, którą miał w sobie właśnie Charles i którą zaszczepił pozostałym pensjonariuszom tego domu spokojnej starości, może sprawiła to, że cofnęli się w czasie do swojego dzieciństwa. Warto tutaj też w tym momencie wspomnieć o remake'u tego odcinka, który wszedł w część właśnie tego filmu Twilight Zone The Movie, do którego często wracamy. Tak, wyreżyserował go Steven Spielberg. Był to nieco problematyczny segment tego tego filmu, ponieważ no, George Clayton Johnson początkowo wzbraniał się przed tym, żeby pozwolić na readaptację swojego scenariusza, no ale w końcu się zgodził i do samego końca nie był, znaczy jak to George Clayton Johnson, on się wypowiadał w książce, którą oboje posiadamy, książkę Dimensions Between Twilight Zone, tą piękną książkę, o której mówiliśmy kiedyś i ładnie ilustrowaną fotosami z filmów, z planu też Strefy Mroku i określoną wywiadami właśnie z twórcami, między innymi wywiadem z George'em Claytonem Johnsonem. No, on się kurtuazyjnie wypowiada, jak to ma w swoim stylu. Zawsze był miłym, sympatycznym człowiekiem. Nigdy nie pozwolił sobie na taką ostrą krytykę swoich remake'ów, swoich dzieł. Natomiast no, zakończenie, no nie da się ukryć, zakończenie odcinka, które tutaj taki niesmak troszeczkę zbudziło w George'u Claytonie Johnsonie, tego segmentu konkretnie, jest dużo mniej właśnie takie pozwalające na jakieś interpretacje, a bardzo takie dosłowne i w jakimś stopniu też niweczące to przesłanie, o którym ty wspomniałeś tutaj na samym końcu, ponieważ tam starsze osoby faktycznie zmieniają się w dzieci, obserwujemy ten cały proces. Zresztą jest bardzo fajna scena tam, w którymś momencie, kiedy jedna z tych pensjonariuszek gubi obrączkę, tak, bo nagle się zmienia w dziewczynkę, no i jej spada z palca obrączka. I powraca gdzieś tam w tym momencie sercem do tej chwili, kiedy właśnie wyszła za mąż i tak dalej. I te dzieci, znaczy ci stare staruszkowie po zmianie w dzieci się czują tacy bezradni, tak? Jak to dzieci porzucone, tak? Nie mają się gdzie podziać, nie mają co ze sobą zrobić. Zaczynają odczuwać strach przynależny właśnie osobom młodym. No i cóż, jak się kończy to, no po prostu zagubieni drapują się z powrotem do domu, kładą się do łóżek i budzą się z powrotem jako staruszkowie, tak? Czyli jest taki jakby epizod dużo bardziej mroczny, powiedziałbym w wymowie, dużo bardziej przekreślający tą całą ideę, do której dąży właśnie George Clayton Johnson, czyli to tego, że po prostu życie ludzkie nie musi podążać tak utartymi schematami, że tak naprawdę to, co w nas tkwi, to ta iskra, to zarzewie naszej pasji, naszych młodości, naszych miłości i tego wszystkiego jest również cechą nawet w późniejszym wieku. Nie należy się temu poddawać. Natomiast no, tak widać tutaj w zakończeniu z tego segmentu z Strefem Roku filmu, no troszeczkę się to kłóci, tak? Z tą główną ideą. Zresztą cały odcinek trochę o tym jest, z Strefem Roku, kiedy właśnie główny bohater, prawda, krzyczy wręcz do swoich współtowarzyszy. Tak jak wspomniałeś o Shawshank, tak? To tak też współtowarzyszy troszeczkę brzmi jak też no, faktycznie współwięźniów, ale tak do końca nie jest, że mają się skupić, tak, żeby znowu poczuli to, że spróbowali sobie przypomnieć, tak, ten lato, zapach trawy, tak, żeby czuli się młodzi duchem, tak, młodzi sercem, a wtedy ich witalność będzie dużo, dużo lepsza. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, pewnych ograniczeń wynikających z naszej fizyczności nie da się uniknąć, ale jednak ta pogoda ducha jest prawda niezbędna do tego, żeby się cieszyć, żeby żyć nawet w takim momencie swojego życia. To, co ja zawsze powtarzam i też bardzo często się spotykam z osobami, które mówią mi, nie, bo to już minęło, ten okres, kiedy ja mogłem coś zrobić, kiedy ja mogłem coś osiągnąć, jest już za mną. Ja zawsze powtarzam, nie wolno rezygnować. W najgorszej nawet...
Jesteś czasem.
Tak, w najgorszym czasie swojego życia nie wolno rezygnować, nie wolno się poddawać. Zawsze tę cząstkę czegoś, co się kocha, należy w sobie pielęgnować i jeżeli jest jakiś talent, jeżeli jest coś, co, o czym ktoś marzy, to nawet w późniejszym wieku należy to realizować i trzymać się tego, bo to, co nam daje radość, to jest bardzo ważne, żeby po prostu też czerpać no, radość w szarości życia codziennego, prawda? Która nas otacza. Więc tak, no poniekąd tak to wygląda tutaj wszystko. Zresztą to, o czym mówimy, bardzo ładnie też przekłada na samego George'a Claytona Johnsona, czyli autora scenariusza, o którym już mówiliśmy, który do samego końca swojego życia zachował pogodę ducha. Niejednokrotnie słyszeliśmy go w wywiadach dołączonych na płycie Blu-ray. Widzieliśmy go, czytaliśmy w książkach właśnie Marka Scotta Zickry i innych wspomnianych książkach. To tą jego radość, tą jego ochotę dzielenia się tym, tak? Zresztą tekst, tak jak wspomnieliśmy, ten jego nawet wygląd, tak, już pod koniec jego życia, kiedy faktycznie wciąż przypominał takiego właśnie lekko szurniętego, lekko hipicowskiego
Gandalfa
z takim błyskiem wokół, wciąż jednak miał wszystko zadością taką, więc w jakiś sposób realizował swoje idee, które tutaj właśnie w tym odcinku zaimplementował, tak? O których tutaj mówi, o których nam próbuje przekazać nam i widzą wtedy w tamtym okresie również próbował przekazać. Dlatego wydaje mi się, że nawet jeżeli ten odcinek niejako wpisuje się w te wszystkie schematy, w te wszystkie motywy powrotu, nostalgii, sentymentu za przeszłością, to jest też w jakimś stopniu unikatowy, tak? Jest naznaczony właśnie charakterystycznymi dla George'a Claytona Johnsona motywami, taką radością, taką empatią też, tym wszystkim, co u George'a Claytona zawsze praktycznie w każdym odcinku wzbudzało jakąś takie ciepło wewnętrzne i też skłaniało ku refleksji.
Tutaj też często o tym wspominamy, kiedy mamy do czynienia z aktorami, którzy gdzieś tam odpowiadają za tworzenie tej legendy Hollywood. Tutaj też mam do czynienia z czymś podobnym. Tu warto wspomnieć, jeśli mówimy o obsadzie, że mamy tutaj całą plejadę aktorów, którzy zaczynali w tym złotym okresie Hollywood. I część z tych aktorów, na przykład jedna z aktorek, która się pojawia tutaj w roli drugoplanowej, grała na przykład u Charlesa Chaplina. Co prawda nie w filmie, nie wiem, ale w Światach Rampy. Natomiast jest to film Chaplina. I to jest też fajne. Ja to bardzo lubię i bardzo cenię, że udawało się również takim reżyserom jak Lamont Johnson, oczywiście sam Rod Serling się do tego przykładał, żeby tych niejako też zapomnianych i emerytowanych filmowców zapraszać, dawać im szansę do tego, żeby pojawiali się w jakby nie było mainstreamowym wydarzeniu, jakim był serial telewizyjny. I to jest bardzo fajne. Tutaj możemy oczywiście, tak naprawdę każdy z tych aktorów, jakbyśmy mogli wymieniać od samego początku, ma ze sobą przeszłość taką jeszcze sięgającą lat 40., 30. XX wieku, kiedy po prostu to kino było nieco może bardziej naiwniutkie, a przez to oczywiście można powiedzieć, że nawiązuje do tego, czym jest treść tego epizodu, do przeżywania trochę takiego naiwnego świata, bo też przecież o to tutaj chodzi. To jest fajne, że tutaj, może to jest banalne, co powiem, ale Clayton Johnson tutaj nie tworzy tej historii po to, tak jak na przykład w Powrocie do przyszłości, żeby bohaterowie coś zyskiwali, żeby oni, nie wiem, właśnie przenieśli się do dzieciństwa, bo pamięta, że zakopano gdzieś tam jakiś skarb. Nie ma tutaj w ogóle takiej intrygi nawiązującej do jakiegoś właśnie kina gatunków typu przygoda, typu sensacja czy horror. Tutaj bardziej chodzi o tą nostalgię. No i też być może samo się to nasuwa, ale powinniśmy też o tym powiedzieć. Dzięki temu ten epizod z lutego roku 62, Kick the Can, wpisuje się na długo przed tym, co widzimy współcześnie, wpisuje się w tą nostalgię za dawnymi czasami, za naszym dzieciństwem, gdzie właśnie, tak jak sam powiedziałeś, dni były bardziej słoneczne, trawa była bardziej zielona, nawet rzeka była czystsza, co akurat nie jest metaforą, i zapachy były inne, i tak dalej, i tak dalej. I o tym też jest ten epizod. On jest niezwykle ładnym epizodem. Ja mówię, gdybym miał skupić się teraz nie na samym plocie, nie na historii, a na atmosferze, to jest coś, co już też troszeczkę podkreśliłem. Ja bardzo lubię te epizody, które opowiadają o miejscu i o jakimś czasie, a tutaj ten epizod całościowo, no nie całościowo, większość został nagrany w autentycznych plenerach, bo wnętrza to oczywiście jest studio, ale ten budynek, ta dekoracja rzeczywiście umiejscowiona jest w prawdziwym plenerze i ta atmosfera tego letniego właśnie popołudnia mnie się bardzo udziela oglądając. Ja bardzo lubię. Podobnie właśnie jak w Walking Distance. Pamiętamy, kiedy nasz bohater wieczorkiem siadał przy karuzeli z konikami i rozmawiał ze sobą samym z dzieciństwa. To jest ten rodzaj emocji, jakie pojawiają się, kiedy ja widzę tych na ganku staruszków, którzy planują wielką ucieczkę, też parafrazując tytuł znanego filmu wojennego. I to jest bardzo fajne. Wiesz, jeszcze jedna rzecz taka czysto, nie wiem, no sensualna, powiedzmy. Ja też mówiłem wiele razy, kiedy nagrywaliśmy, że na przykład tego epizodu nie za bardzo pamiętam. Chociażby właśnie Shadow with Rance McGraw, który oglądaliśmy ostatnio. Ja ten epizod oglądałem oczywiście lata temu, ale go nie pamiętałem. Natomiast kiedy przygotowywałem się do naszego epizodu i oglądałem Kick the Can, to łapałem się na tym, że doskonale ten epizod pamiętam. W sensie, że robił on na mnie wrażenie. Pal licho, że to jest trzeci sezon i być może jest tak, jak mówiłem, że podobne wątki w Strefie Mroku już się pojawiały, natomiast jest on na tyle szczery i mocny, ten epizod, że ja go pamiętam. Pamiętam go po latach i oglądając go dzisiaj bardzo miło do niego wracałem, co bez wątpienia świadczy o wielkości tego epizodu. Ja go lubię. To nie jest oczywiście najwyższa ocena. No niestety z powodu tego, że mamy lepsze epizody tego typu, nie boję się tego powiedzieć, lepsze, ale jest to ciągle bardzo dobry epizod w mojej ocenie.
No niestety, tak jak wspomniałem na samym początku, jest to ostatni z odcinków, które dostarczył nam George Clayton Johnson. Tym odcinkiem się żegnamy. Co prawda jest jeszcze jeden odcinek, który współtworzył George Clayton Johnson, to będzie w piątym sezonie, 90 Years Without Slumbering. Natomiast ten odcinek został przepisany przez innego twórcę, więc nie jest tutaj ujęty jako twórca George Clayton Johnson. Także myślę, że właśnie Kick the Can jest bardzo fajnym podsumowaniem tej całej serii odcinków George'a Claytona Johnsona. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, nie najlepszym ani w tym sezonie, ani w Strefie Mroku, ani też w dorobku George'a Claytona Johnsona. Przypomnijmy jeszcze tylko, że z odcinków George'a Claytona Johnsona praktycznie żadnego nie możemy wskazać, żeby był zły. To jest też fenomenalne, że to nie był żaden z tych odcinków w jakikolwiek sposób. Każdy jest bardzo, bardzo, bardzo łatwy do zapamiętania, tak? A Penny for Your Falls na pewno pamiętasz już zaraz po przywołaniu tytułu. Fenomenalna Game of Pool, prawda? Nothing in the Dark, który całkiem niedawno temu omawialiśmy. I Kick the Can, oczywiście dzisiejszy odcinek, bo to są odcinki naprawdę wszystkie bardzo dobre, a również też takie, które no, niejako stanowią kanon, tak? Nothing in the Dark to odcinek jeden z tych najczęściej przywoływanych epizodów, które mieliśmy w Strefie Mroku, więc tą właśnie serię odcinków George'a Claytona zamykamy, no może nie mocnym uderzeniem, ale bardzo ładną, sentymentalną nutą, tak? Taką, jaka jest przynależna temu autorowi, z wielkim wyczuciem, z wielkim ciepłem tworzone epizody, z wielkim sercem przede wszystkim. I jak na jakikolwiek z tych odcinków by nie spojrzeć, nawet na Penny for Your Foster, który jest troszeczkę lżejszy w tonie, to każdy z nich jest w jakiś sposób uniwersalny, tak? Ponadczasowy, uniwersalny, który dostarcza pewnego rodzaju emocji, pewnego rodzaju refleksji też mimo upływu czasu, tak? Minęło ponad pół wieku, a my nadal dzisiaj oglądając te odcinki się wzruszamy, nadal próbujemy w jakiś sposób trawestować sytuację tam opisane na naszą rzeczywistość i to się sprawdza, tak? Także to jest właśnie cecha prawdziwych wielkich pisarzy, prawdziwych wielkich scenarzystów, które odcinki właśnie tutaj omawiamy w Strefie Mroku.
Zgadzam się.
Warto też wspomnieć o tym, oczywiście na pewno większość z naszych słuchaczy pamięta, że Ernest Truex wystąpił też w odcinku What You Need w pierwszym sezonie. Też grał taką fajną postać właśnie człowieka, który dostarcza ludziom to, czego potrzebujesz, czego potrzebują, niekoniecznie tego, czego chcą, prawda? Pamiętamy to. No i też w jakimś stopniu można powiedzieć, że tutaj w jakimś aspekcie powiela tę rolę pana Pedota, tak? Z tego odcinka, gdzie też dostarcza tym staruszkom, oni też tacy nieprzekonani, prawda, do tego, więc tak to mniej więcej wygląda również w tym odcinku. Ciekawostką taką jest jeszcze to, że w rolę syna tutaj pana Whitleya wcielił się też Barry Truax, czyli syn samego aktora, tak? Taką ładną mamy tutaj dwupokoleniową scenkę, która też w jakiś sposób podkreśla to, co widzimy na ekranie.
Super. Nie wiem, czy coś jeszcze, Rafale, z takich rzeczy około produkcyjnych zostało nam coś jeszcze do omówienia, czy też jeszcze coś mamy do powiedzenia na temat tego, jak bardzo ten epizod robi na nas wrażenie, bo ja chyba już powoli wszystko, nie wiem jak ty.
No ja myślę, że też już wszystko, nie pozostaje nam nic innego, tylko jak podążać po prostu za radą, za sugestią tutaj George'a Claytona Johnsona, pana Whitleya i po prostu zacząć się zastanawiać nad tym, co tutaj w tym odcinku zostało nam przekazane. Myśleć, czuć, nie bać się wracać pamięcią do tych momentów, ale oczywiście żeby nie wpaść w tę pułapkę, tak? W tę pułapkę, przed którą Strefa Mroku, przed którą właśnie ta seria odcinków nostalgiczno-sentymentalnych nas ostrzega, tak? Żeby nie żyć przeszłością, ale czerpać właśnie z tego, co było, jakąś energię, siłę witalną, tak? Żeby nie po prostu nie pogrzebać w sobie tego, co nas cieszyło, co nas bawiło w młodości. Może troszeczkę w innych aspektach, ale gdzieś ta radość musi nas się ciągle tkwić. Nie porzucać marzeń, nie porzucać talentów, nie marnotrawić talentów, po prostu dbać o to, rozwijać się, dbać o ciało i o ducha, tak jak tutaj też bardzo fajnie sugestia jest taka, prawda, że tak jak ty wspomniałeś zresztą o tej rutynie, tak, która niejako sprawia, że każdy dzień jest taki sam, co też odróżnia właśnie naszą rzeczywistość współczesną od tej rzeczywistości dziecięcej, gdzie te dni właśnie trwały dłużej, dlatego właśnie między innymi, że tyle się w ciągu tych dni działo, tak? Nie dlatego, że czas inaczej płynął, tylko dlatego właśnie, że spędzaliśmy ten czas w inny sposób. Także starajmy się, nie porzucajmy marzeń, nie porzucajmy tej siły, pielęgnujmy ją sobie, podążmy i może któregoś dnia faktycznie uda nam się ponownie poczuć to samo, co tutaj czują bohaterowie Kick the Can. Może uda nam się kopnąć tę puszkę i uciec z tej właśnie pułapki, którą nas niestety wpędzają nasze ograniczenia fizyczne, biologiczne.
I tego się trzymajmy. Ja również się podpisuję. No i tak. Próbujmy przez całe życie kopać puszkę. To jest bardzo ładna metafora. Nie dajmy się.
Tak. Tak, kopnijmy tę puszkę za horyzont.
Na koniec oczywiście Rod Serling zaprasza nas do kolejnego epizodu Strefy Mroku, A Piano in the House, taki nosi tytuł. Oczywiście to jest kolejna rzecz do omówienia. Tym razem scenarzystą będzie Earl Hamner Jr., a reżyserem będzie David Green. Oczywiście o tym również będziemy wam starali się opowiedzieć w najbliższym czasie, w najbliższym epizodzie Strefy Mroku. Póki co możemy się pożegnać, wracamy do swoich zajęć, nie dajemy się, nie ulegamy marazmowi, nie dajemy się starości i oglądamy Strefę Mroku.
Tak jest.
Bardzo dziękuję Ci dzisiaj, Rafale, za nagranie i oczywiście do usłyszenia wkrótce.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Sunnyvale Rest, a dying place for ancient people who have forgotten the fragile magic of youth. A dying place for those who have forgotten that childhood, maturity, and old age are curiously intertwined and not separate. A dying place for those who have grown too stiff in their thinking to visit the Twilight Zone.